często po nieudanych regatach czy projekcie jakimś właśnie się zastanawiam, a może Mateusz, nie byłeś gotowy. Co możesz jeszcze usprawnić i czego się nauczyłeś na tym, żeby następnym razem być gotowym?
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kuchni.
Dzień dobry. Jak sport wiąże się z biznesem? Między innymi na to pytanie dzisiaj odpowie 8-krotny złoty medalista i jedyny Polak, który zdobył tytuł żeglarza roku, Mateusz Kusznierewicz. Witam cię, Mateusz.
Bardzo mi miło. Cześć, dzień dobry państwu.
Nie pomyliłem z tymi 8 medalami?
Tak, kto by tam liczył? Kto by tam liczył? Nie, no oczywiście sporo tego uzbierałem. Jakby tak policzyć medale olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, to by się na pewno uzbierało sporo. Ale ja już zostawmy to za mną.
Jasne.
Ciekawe jest to, co przede mną.
Nurtuje mnie ogromnie jedno pytanie. Otóż, czy żeglarz musi umieć pływać?
Dobrze, jak żeglarz potrafi pływać, tak. Ja do wszystkich zachęcam, w ogóle nawet niezależnie, czy będą żeglować, czy nie, do tego, żeby no, móc się tam odnaleźć w tej wodzie, kiedy wpadniemy albo kogoś musimy poratować, ale w ogóle pływanie jest przyjemne, czy to w morzu, czy na basenie, czy w jakimś jeziorze. Natomiast my na pierwszym obozie żeglarskim, nawet jeżeli ktoś nie potrafił wcześniej pływać, to były takie zabawy, gry w wodzie i ta nauka pływania. I powiem szczerze, że nie znam żeglarza, który by w jakiś sposób nie potrafił unosić się na wodzie. Bo to nie chodzi o to, żeby tam pływać kraulem, żabką, wiesz, motylkiem, delfinem. Nie. To po prostu chodzi o też o bezpieczeństwo i taki komfort, który następuje wtedy, kiedy wchodzimy na łódkę.
Sport i biznes. Ty jesteś i sportowcem bardzo uznanym, utalentowanym, utytułowanym, ale i biznesmenem. Jak łączysz te dwie rzeczy? Jak sport pomaga ci w biznesie?
Bardzo mi pomaga. W ogóle te światy się przenikają. Widzę olbrzymią, wiele podobieństw pomiędzy tymi światami. Wymienię parę takich, gdzie zarówno w sporcie, jak i w biznesie trzeba najpierw wyznaczyć cel.
Okay.
Później dobrać zespół, żeby ten cel osiągnąć. Z tym zespołem trzeba poświęcić czas na to, żeby ułożyć plan, jak ten cel osiągnąć. I to nie zawsze jest najkrótsza droga. Widzisz podobieństwa? Już jest wiele, prawda?
Oczywiście.
Kolejna rzecz no to jest to, w czym także ty jesteś ekspertem, czyli efektywne zarządzanie, żeby nie przepalać tych energii, czasu, pieniędzy, godzin, tylko właśnie do celu. Wyznaczanie priorytetów, odporność psychiczna, szczególnie wtedy, kiedy jest dużo stresu. Mi serce tak zawsze wali przed startem do pierwszego wyścigu.
Masz tremę ciągle?
No oczywiście. I ważne jest, żeby potrafić zarządzać tą tremą.
A w biznesie? To się, no, pewnie nie wali ci aż tak bardzo serce, ale też jakiś poziom ryzyka masz zawsze, nie? Na początku.
Też mi wali. Też mi wali, ale to jest wszystko uzależnione od tego, od momentu. No bo jeżeli wychodzisz w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki, masz za chwilę wystąpić przed 400 osobami i masz wykład do poprowadzenia i liczy się każde słowo i przekaz i odbiór i od tego uzależnione jest twoje, że tak powiem, dalsza kariera, sprzedaż, no to sorry, ale nie znam osoby, która by się tym nie przejęła. Co ciekawe, czy wiesz może, jakie są dwa główne powody, dlaczego się denerwujemy?
Nie.
Niezależnie od sytuacji, czy to jest prywatna, czy zawodowa, czy sportowa.
Strach?
Nie. Po pierwsze, no bo strach to też właśnie ta emocja, ale po pierwsze to jest to, że nam zależy. I to jest bardzo dobre, że tak
wyznacznik,
powiem,
nie?
Wyznacznik taki, bo jeżeli coś na czym nam zależy, no to też na to się przekłada zaangażowanie nasze, dodatkowa motywacja. A drugi czynnik wpływający na ten nasz stres to jest to, że może jesteśmy nieprzygotowani.
Okay.
Bo zwróć uwagę też na to, że w momencie, kiedy jesteśmy, że tak powiem, wytrenowani dobrze w tym, co robimy i już wiele razy coś robiliśmy, no to jest, że tak powiem, podchodzimy do tego z marszu. Ja już zawsze się mniej denerwuję. Natomiast wtedy, kiedy robię coś po raz pierwszy, no to wtedy emocje rosną w górę.
Może to nie jest kwestia nieprzygotowania, tylko takiej małej wiary w swoje przygotowanie.
Także, ale tu akurat budowanie pewności siebie to jest oddzielny element, który także jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na performance zarówno w sporcie, jak i w biznesie, więc tutaj też nawiązuje to do twojego pytania.
Muszę to przemyśleć.
Bardzo, oczywiście.
Te dwie rzeczy. No właśnie, i jakie rzeczy ze sportu, być może masz jakieś takich 3-5 lekcji, które ze sportu, z żeglarstwa przełożyły ci się na biznes? No bo i tu się denerwujesz, i tu się denerwujesz. I tu masz, wiesz, znaki zapytania i tutaj, tak?
I wyzwań co niemiarę. No mam wiele. Jak poprosiłeś mnie o wymienienie kilku, no to tak. Po pierwsze, umiejętność motywowania.
Okay.
Siebie, ale też i innych. Ja zauważyłem po sobie, że w momencie, kiedy mi się czegoś nie chce zrobić, ja jestem typowym człowiekiem, normalnym człowiekiem i nieraz mi się nie chce, szczególnie jeżeli muszę coś wykonać, co nie sprawia mi przyjemności. Na przykład iść na siłownię. Ja nie znoszę chodzić na siłownię. Sportowiec, który nie chodzi na siłownię, come on. Jakaś abstrakcja, ale tak jest. No i ja muszę znaleźć na siebie sposób, wręcz zmotywować się do tego, żeby 5 razy w tygodniu być na siłce. I już nieraz miałem przygotowane, wiesz, przed drzwiami torbę z ciuchami, już musiałem wychodzić, a ja tam chodziłem dookoła i myślałem, o, może jeszcze sobie, co tam zrobię, umyję naczynia. Trochę zajmę czasu, wiesz, różne ciekawe pomysły mi przychodziły do głowy, aż do momentu, kiedy powiedziałem, basta, koniec, Mateusz, musisz znaleźć na siebie sposób, nie będziesz tak uników robić, musisz być w dobrej formie, jak przyjdą regaty. I myślałem, aż w końcu znalazłem. I w momencie, kiedy nie chce mi się iść na siłownię, zastanawiam się, co wtedy moi najwięksi rywale robią. Ben Ainsley, Mark Mandelblatt, Xavier O'Hart. Ja, wiesz, co wtedy myślę, gdzie oni są?
Nie wiem.
Na siłowni.
Okej.
I jak sobie myślę, że oni są na siłowni, a mi się nie chce, to mówię, nie, w żadnym wypadku biegnę szybko, chwytam za torbę, wychodzę na siłkę.
Czyli ten element konkurencji jest ważny.
Ależ oczywiście.
No w sporcie wiadomo, a w biznesie?
Rywalizacja jest niesłychanie ważna u mnie, bo nie na każdego tak zadziała ten aspekt.
Tak.
Natomiast w biznesie to jest chęć realizowania ciekawych pomysłów, współpracy z zespołem bardzo mi pomaga i nie ukrywam też ta konkurencja. Ja robiąc różne rzeczy się zastanawiam nad konkurencją, co oni teraz robią. Czy intensywnie pracują nad realizacją pomysłu, czy także myślą perspektywicznie i strategicznie nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, kampanią promocyjną, reklamową, nowym produktem. I wiesz, i w ten sposób motywuje mnie takie myślenie do zaangażowania się, wstawania rano i robienia różnych rzeczy. Kolejnym bardzo ciekawym sposobem na motywowanie siebie jest wzór na motywację. My wypracowaliśmy w sporcie wzór na motywację, którego składowymi jest atrakcyjność tego, czym się zajmujesz, prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, czyli celu, bo jeżeli wierzysz w to, że osiągniesz postawione przed sobą cele, to jest niesamowicie ważny element wpływający na motywację. Zasoby, czyli twój zespół, know-how, technologia, brand, budżet, czas jest także bardzo ważnym zasobem. I ostatni element tego wzoru na motywację to są wcześniejsze niepowodzenia. I te wszystkie elementy wpływają na motywację według tego wzoru, według tej teorii. Ja zauważyłem, że ten
w równym stopniu?
W różnym.
Różnym.
W zależności od specyfiki biznesu, czy też twojej organizacji, czym się zajmujesz, jakich masz ludzi. I zauważyłem, że działa to nie tylko w sporcie, ale też i w biznesie. I że te czynniki, jeżeli będziemy podpompowywać wysoko ludzie, zespoły, i także ja sam jestem bardzo zmotywowany. Więc no popatrz, już ci powiedziałem dwa konkretne rozwiązania, które wyniosłem ze sportu, które można wykorzystać w biznesie. Kolejna rzecz, no to jest komunikacja w zespole. Bardzo istotne we wszystkim, co robimy i w sporcie, i w biznesie. I ja wypracowałem no już takie, można powiedzieć, do bólu, do perfekcji sposoby komunikacji moje z zespołem. Zaczynamy dzień od briefingu, który nie może być długi.
I w sporcie, i w biznesie.
Tak. 12 minut rano odprawa. Odprawa, na której zawsze przynoszę 3 priorytety, na których mamy się dzisiaj skupić. Oczywiście dużo więcej rzeczy się będzie działo, ale ważne jest to, żeby wiedzieć, na czym mamy się skupić, co mamy dzisiaj zrobić, co jest ważne, a co mniej ważne. I zauważyliśmy, że to bardzo przekłada się na efektywność. Na
A dajesz przestrzeń na pomysły? Bo tak, mówisz o tym, że przynosisz 3 priorytety, nie?
Tak, 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 zawsze. Mhm. Ale to może nie na briefingu, a w trakcie już dnia. Natomiast debriefing trwa dłużej. To jest zazwyczaj 30-35 minut, czasami
na koniec
nawet godziny.
Tak?
Tak, na koniec dnia. I debriefing służy nam do tego, żeby porozmawiać o tym, czego się dzisiaj nauczyliśmy.
Okay.
Oraz... na debriefingach, kiedy omawialiśmy to, co się wydarzyło, nie zawsze się dzieją dobre rzeczy. Bardzo często rozmawiamy o trudnych momentach, o niedowiezieniu czegoś, o pomyłkach, błędach, to używamy takiej metody non-violent communication.
Okay.
Czyli nie rozmawiamy konkretnie o tym, kto, co dał, gdzie ciała, jaki został zrobiony fuck up, tylko rozmawiamy o procesie. A ta osoba, która dała ciała, to i tak wie o tym, że dała ciała, ale nie znęcamy się już na tej osobie, nie dobijamy, nie używamy tego violent, czyli na polski, jakby to powiedzieć.
Język szakala i żyrafy, tak? O tym mówisz? Marshall Rosenberg. On jest twórcą właśnie NVC, Non-Violent Communication.
Tak,
tak polecam ci posłuchać go gdzieś tam na, albo w książce poczytać, bo on właśnie tak to wartościuje, że język szakala to jest ten język taki violent, nie? Taki gwałtowny. No i żyrafy, czyli taki pozytywny. Nie wiem, dlaczego żyrafa. Kiedyś mówił o tym, ale zapomniałem.
Lubimy żyrafy. No, to ciekawe, widzisz. No to ja też się czegoś dowiedziałem, muszę poczytać trochę, pooglądać. Więc to jest kolejna umiejętność, którą wyniosłem ze sportu i którą stosuję też w biznesie. Kolejna rzecz, no to jak dawać sobie radę z trudnymi momentami, kiedy przegrywamy. Ja tutaj też ze sportu wyniosłem kilka umiejętności. Pierwsza jest taka, że kiedy nie osiągam sukcesu, swojego celu, to zastanawiam się, czy ja byłem gotowy.
Okay.
Czyli The Power of Yet jest świetny TED do posłuchania, myślę, że dla każdego. Nie wiem, może już słuchaliście pani profesor Carol S. Dweck, która mówi The Power of Yet. Zrobiła badania na uczniach szkół podstawowych, ale też i gimnazjów akademickich, gdzie zamiast stawiać F, czyli niedostateczny, pałę, to na wyniku sprawdzianu było not yet.
Okay.
I to niesamowicie wpłynęło na rozwój i chęć w ogóle doskonalenia się uczniów.
Niesamowite.
W porównaniu do tych, którzy dostawali pałę. No, bardzo mi się to podoba. I często po nieudanych regatach czy projekcie jakimś właśnie się zastanawiam, a może Mateusz, nie byłeś gotowy. Co możesz jeszcze usprawnić i czego się nauczyłeś na tym, żeby następnym razem być gotowy?
Pewnie się tobie to nie zdarza, ale wyobrażam sobie sytuację, że przychodzi sportowiec po raz 16 do sponsora i mówi, że coś mu się nie udało, a tamten już nie ma przestrzeni na mówienie, nie byłeś gotowy, nie? Może tak być, tak?
Bo no to tutaj dotknąłeś tematu, który jest nie taki, można powiedzieć, często spotykany, ale jest wiele różnych innych sytuacji, w których no po prostu non-stop gdzieś są sytuacje, gdzie musimy się zmierzyć po prostu z goryczą porażki, z niepowodzeniem i z niezadowoleniem albo siebie, albo zespołu i tak dalej.
Tylko chciałem też zmierzyć do tego pytania o tą granicę, no bo jeśli 16 razy czegoś próbujesz i nie udaje ci się, to być może to nie jest twój obszar, nie? Właśnie jesteś not yet ready w tym obszarze, tak?
Być może, a być może jest to, że trzeba zmienić doradcę, zespół, trenera, nie wiem, podejście. Nie, może faktycznie jesteśmy do tego stworzeni, tylko nie zabieramy się w odpowiedni sposób do tego.
A czy ty miałeś kiedyś taką... takie pytanie w głowie, taką rozkminę, czy to jest to, co powinienem robić? No, myślę tu głównie o porażkach, no bo jak jest zwycięstwo, to wiadomo, że to samo cię nakręca, prawda? No, natomiast coś robisz, nie wiem, czy w biznesie, czy w jakimkolwiek innym obszarze i wydaje ci się, okej, jak rozpoznajesz ten moment, że rzeczywiście stop, zatrzymuję się, idę gdzie indziej, w odróżnieniu od tego, że po prostu brniesz, nie? Bo dużo ludzi tak robi, prawda? W tą porażkę i nie uczy się.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj mam ciekawy sposób na to, żeby dać sobie radę właśnie z taką samoanalizą i samoświadomością, podejmowaniem pewnych decyzji też na podstawie tego. A mianowicie raz w tygodniu spotykam się sam ze sobą.
Okay.
Z Mateuszem Kusznierewiczem mam ustawione spotkanie w swoim kalendarzu raz w tygodniu na godzinę. Ja
w konkretny mam dzień? Poniedziałek, piątek?
Różnie. W tym tygodniu był to akurat poniedziałek właśnie, od 14 do 15 pamiętam. W przyszłym tygodniu już mam zaplanowane, żeby było to, że będzie to w środę rano, bo wtedy mam tą przestrzeń, ale dbam o to i robię to już od kilkunastu lat. Tydzień w tydzień spotykam się na godzinę, rozmawiam sam ze sobą, najpierw o swoim życiu prywatnym, później właśnie zawodowym, sportowym, różne kwestie.
Ale tak po prostu z głowy, czy masz jakąś taką listę? Checklistę rzeczy.
Głowy. Nie mam żadnych notatek, różnych innych rzeczy, tylko rozmawiam sobie sumiennie sam ze sobą. Po co to robię? Bo zauważyłem, że bardzo mi to pomaga w samoświadomości. Przez to też popełniam mniej błędów, bo się dłużej nad czymś zastanowię, głębiej. Czasami nie zauważam niektórych rzeczy tak od razu. Tym bardziej, że my tak pędzimy do przodu. Tyle rzeczy w naszym życiu się dzieje, że czasami po prostu zabieramy się bez pomyślunku. A czy to do mnie pasuje? A czy ta propozycja powinienem wziąć? A co z innymi moimi działaniami? Tak. Czy znajdę na to czas? Ja w ten sposób podjąłem parę mądrych decyzji, pomimo, że miałem bardzo fajne propozycje, to one do mnie nie pasowały. To samo, co mi bardzo w tym pomogło, to jest wynik mojego testu Gallupa. Zrobiłem sobie test moich talentów, z których wyszło nie tylko w to, w czym jestem dobry, ale do czego się nie nadaje. Na przykład do pracy w bardzo dużych zespołach. Dla mnie zespół powyżej 10 osób to nie mój świat. Jestem bardzo relacyjny, ale w małym zespole, w małej dyskusji. 2, 3, 4 osoby to w ogóle jest dla mnie idealnie. Ale jeżeli już jest 10 albo 15, 20, to się w tym nie odnajduje.
Czyli taki samo coaching, taki self-coaching sobie robisz, tak? Ta godzina dla siebie, nie?
No bardziej to jest zajrzenie w siebie, pogadanie sobie, pomyślenie nad różnymi tematami. Czy coaching... Taki coaching to jest bardziej rozwój, prawda? A rozwój no to mam w innych też obszarach. Nawet dzisiejszy power walk, który sobie zrobiliśmy, dzięki w ogóle fajnie się z tobą i spacerowało na dobry początek dnia, ale też i super rozmowa, to było dla mnie coaching. Bo od ciebie się dowiedziałem paru fajnych rzeczy, o których nie wiedziałem a propos lean management i w ogóle w tym temacie, więc to jest ten czas. Natomiast...
No ale zobacz, wyobrażam sobie, bo jak ty to robisz od kilkunastu lat i jak z tego co słyszę, rozmawiam z tobą, to jesteś bardzo świadomym człowiekiem, świadomym siebie także. Ale wyobrażam sobie, że mogą być ludzie, którzy nie są tak świadomi i jak oni się na tą godzinę ze sobą spotkają, no to nie bardzo wiedzą, o czym mają rozmawiać, bo być może nie chcą mówić otwarcie o pewnych rzeczach, które gdzieś tam głęboko kiszą, nie?
No tak, no ale to zadać sobie można pytanie, czy właśnie trochę takie wyjście trochę ze swojej strefy komfortu i zrobienie czegoś takiego w tym kierunku, nie żeby od razu się otworzyć, ale spróbować, to nam nie pomoże, no bo ja robię to tylko dlatego, że widzę w tym sens i widzę też efekt bardzo pozytywny takiego działania. Jeżeli sami nie możemy w ten sposób funkcjonować i tego spróbować, to jest jeszcze inna opcja. Porozmawianie ze specjalistą,
tak, z
ekspertem, z coachem, właśnie, z psychologiem. Ja mam na stałe, spotykam się raz w miesiącu teraz z Dorotą. Dorota pomogła mi kilka lat temu wyjść z bardzo trudnej sytuacji, z takiego kryzysu i bardzo doceniam to, jak to przepracowaliśmy, ile przy okazji tego się nauczyłem.
Nazwałbyś to terapią bardziej, coachingiem?
Ani jedno, ani drugie. To tak naprawdę jest taka asysta i prowadzenie, bo to jest bardzo indywidualne. Dorota sama mi powiedziała, nigdy nie mówiąc o szczegółach pracy z innymi klientami, jak ja bardzo się różnię od innych. A nadal jest to ta sama osoba i ona musi dopasować się indywidualnie do tego. Ja mam bardzo rozbudowaną samoświadomość. Ona powiedziała, że w ogóle to jest jakiś obłęd, ewenement, jak to niektóre rzeczy widzę, których inni nie widzą. A z drugiej strony też mam bałagan w innych aspektach.
Ale zobacz,
i to prowadziła mnie bardzo fajnie.
Ja bym sobie zabrał z tego, co mówisz, taki wniosek, że ze sportu, żeby to przenieść ze sportu do biznesu, że ty otaczasz się po prostu ludźmi, którzy mogą cię wesprzeć w określonych obszarach, tak? No bo być może w biznesie to będzie, nie wiem, dyrektor finansowy, ktoś, kto ludźmi lepiej zarządza niż ten właściciel firmy, prawda? No tutaj mówiłeś o też obszarach takich, powiedzmy, swojej głowy, nie?
Zgadza się. I ja uważam w ogóle, że najlepiej otaczać się ludźmi lepszymi od siebie, szczególnie w tych aspektach, w których my jesteśmy słabi. Bo ja kiedyś dobierałem do swojego zespołu takie same osoby jak ja. do niczego dobrego to nie doprowadziło. Okay. A teraz szukam osób i zatrudniam takich, którzy są lepsi ode mnie. W tych aspektach, w których ja się w ogóle nie znam, albo jestem po prostu słaby. I tu
to też wymaga świadomości, żeby się przyznać przed sobą, że nie jesteś we wszystkim najlepszy. Znaczy, tobie tak. pewnie to łatwiej przychodzi, natomiast są ludzie, którzy nie potrafią tego przejść, nie? Tego sufitu.
No tak, no to tutaj zachęcam do tego, żeby poszukać sposobu i rozwiązania, żeby to właśnie dobrze zrobić i żeby znaleźć na to sposób.
Dużo tu o ludziach mówisz, o zespole, bo twoja praca i sport, zarówno, nie wiem, czy to sport jako pracę traktujesz, natomiast no, jest to jakiś...
jako pracę.
Właśnie, okej. Okay. Więc i tam, i w biznesie polegasz na ludziach, prawda?
Tak.
Wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja, że ktoś czegoś nie dopatrzy, na przykład na tej łódce i to skutkuje tym, że nie wygrywasz wyścigu, nie? Albo w ogóle, że nie ukończysz go. No i teraz, jak ty dbasz o to, żeby zbudować zaufanie z tymi ludźmi? No bo, bo z jednej strony ty zależysz od nich,
tak?
Nawet twoje życie, można tak powiedzieć,
tak.
a z drugiej strony oni też w jakimś sensie zależą od ciebie, nie?
To jest bardzo ważny temat, żeby budować mocne zespoły właśnie na jednym z fundamentów, którym jest zaufanie. I tu dużo się posłużyłem wskazówkami od Wojtka Hery, który szkoli zarówno w sporcie, jak i w biznesie, budując właśnie, pomagając budować mocne zespoły. I on mi podpowiedział tak, że no, bardzo ważne jest w ogóle takie mądre podejście w ogóle do zespołu, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Jeżeli ktoś popełni błąd, w swoim zespole, to najpierw w ogóle trzeba zadać sobie pytanie, czy zrobił to intencjonalnie, czy przez przypadek.
Okay.
I to przypadek, bo to jest po prostu błąd, ale nieumyślnie, czegoś nie zauważył i tak dalej. I to jest niesłychanie ważne później do oceny całej sytuacji, no i właśnie budowania tego zaufania w zespole. Bo wtedy, no wiadomo, inaczej to wygląda. Kolejna bardzo ważna rzecz jest taka, że postawienie na, tak zwijmy, taką otwartość w dyskusji i w rozmowie. Szczególnie wtedy, kiedy nie mamy problemu rozmawiać tylko o sukcesach.
Okay.
Ale także i o trudnych momentach.
Czyli trzeba, jak podejrzewam, tworzysz taką przestrzeń na te mówienie o porażkach, o wszystkim w zasadzie, nie?
Dokładnie. O tych pozytywach i negatywach. I tutaj bardzo ważne jest podejście. Bardzo mi się podoba, jak to robią Nowozelandczycy w żeglarstwie, którzy nieraz w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, no dzisiaj wam źle poszło, no to jak wy w ogóle dacie sobie z tym radę? A oni mówią, my mamy ten sam vibe, niezależnie w teamie, niezależnie czy idzie nam dobrze, czy źle.
To mówił Adam Małysz, że trzeba oddać dwa równe skoki, tak? To trochę o tym?
Nie o tym. To chodzi bardziej o to, że niezależnie czy idzie ci dobrze, czy źle, bo przecież nie wiem, czy ty znasz osobę, która by tylko sukcesy osiągała? Nie znasz.
Oprócz ciebie nie znam.
Brawo.
Nie, oczywiście, że no, tak.
To prawda jest taka, że natura ludzka sprawia, że w momencie, kiedy coś nam nie wyjdzie, to od razu się chowamy, tak. najchętniej pod dywan, zamiatamy, nie chcemy w ogóle tego tematu dotykać, przechodzimy do następnego, no jakoś to tam będzie, prawda?
Tak. Prawda jest i to chyba odróżnia właśnie sportowców, zwłaszcza zwycięzców, od tego właśnie, to podejście odróżnia, nie?
Że... No to jest bardzo dobra umiejętność, to jest właśnie dobre podejście, żeby zawsze rozmawiamy z takim samym nastawieniem. O, nie wyszło nam? Ciekawe dlaczego. Wiesz, ta ciekawość ma niesłychanie ważny element. To ona sprawia, że możemy naprawdę niesłychanie się rozwijać, niezależnie właśnie, czy będzie dobrze, czy źle. I to jest kolejny element naszej współpracy w zespole, zbudowania tego zaufania. Kolejna rzecz to jest przyzwolenie sobie na błędy.
Okay.
Ponieważ my, chcąc szukać nowych przewag nad konkurencją, na przykład mieć lepsze żagle, albo inną technikę sterowania, przepraszam, startowania, no to musimy popróbować trochę. Nie zawsze tylko na treningu, ale także na regatach przetestować te nowe rozwiązania. No i wiesz, jak jest z eksperymentami.
Wychodzą albo nie wychodzą.
No, w większości przypadków nie wychodzą. No i przyzwolenie sobie na błąd, wiedząc, mając z tyłu głowy to, że to jest proces i świadomość tego, że gdzieś dążymy do sukcesu na sam koniec, to jest bardzo istotne, ale przyzwolenie nie tylko sobie, ale całemu zespołowi. Natomiast rozmowa właśnie o tym i świadomość, gdzie jesteśmy i dlaczego taki błąd się mógł pojawić. Okej, to nie wyszło, zapłaciliśmy cenę w postaci słabszego wyniku na tym etapie, ale już wiemy, że tego to nie zadziała, bo sprawdziliśmy. to jest niesłychanie duża siła. Mhm. Więc jak widzisz, kilka elementów tak. jest sprawiających, że jeżeli odpowiednio będziemy pracować, komunikować, będziemy mieli podejście, nie mówię, że cały czas pozytywne, prawda, ale ten w ogóle
podobne podejście stałe, tak?
Te dobre, nazwijmy, nastawienie do rozmowy o sukcesach, ale i o trudnych momentach, to może w długofalowym procesie nas bardzo daleko zaprowadzić.
Poznałem kiedyś gościa, który się nazywa Peter van den Hogenband. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest złoty medalista w pływaniu w Igrzyskach Olimpijskich wielokrotnym. I on na takiej konferencji właśnie linowej, Lean Management, opowiadał taką ciekawą historię. Otóż on w 96 roku zdobył w Atlancie, znaczy najgorsze chyba miejsce dla sportowców, było czwarte. Nie? No i nie ma go w Wikipedii, nie było go na podium, ale zastanawiali się wówczas ze swoim trenerem, jak to zrobić, żeby na przyszłych mistrzostwach w Sydney wypaść lepiej, tak, na Igrzyskach Olimpijskich. Tak. No i odkryli, że największym konkurentem był wówczas taki rosyjski pływak Aleksander Popow, który po prostu był większy, potężniejszy, no i powiedzieli mu: trudno, sorry, że się urodziłeś wtedy. Ale oni jednak z tym trenerem odkryli sposób na Popowa. Otóż jeśli van den Hogenband był dalej, udało mu się skoczyć po prostu dalej w wodzie, no to był wtedy był w stanie wygrać. I on opowiadał o tym, że bo to była konferencja dla, tam było, wiesz, myślę, że z 1500 ludzi, menedżerów głównie, czy tych lean menedżerów. I on mówi tak: słuchajcie, wy się zastanawiacie, czy warto oszczędności szukać tu czy tam, a ja 4 lata trenowałem po to, żeby odpowiednie ugięcie kolana, żeby ten kąt sobie wyćwiczyć, tak żeby po prostu, kiedy skoczę, go powtórzyć. I on tam podał ten kąt, ja już go nie pamiętam, ale jakby o tym opowiadał. Bardzo mnie ta historia uwiodła, no bo ty na pewno też masz wiele takich historii o konsekwencji, o tym, żeby po prostu nie odpuszczać, próbować. I ciekaw jestem, czy mógłbyś się podzielić jedną z takich historii.
No, to od razu mi się takie skojarzenie pojawia, jak to trzeba wierzyć w swój proces. I w to, co może dać ci przewagę, jak tutaj możesz zyskać ją. No, bardzo fajny przykład i bardzo fajna historia. Tu bym musiał trochę poszukać swojej pamięci takich sytuacji. Natomiast ja pamiętam, że na Ateny, na Igrzyska w Ateny, też wiedząc, jak groźną będę miał konkurencję, jak trudno będzie wywalczyć tam medal, a to były moje trzecie igrzyska, szukając najlepszego sprzętu, masztu, żagla, łódki, nie mogłem znaleźć tego rozwiązania. I w końcu pomyślałem, że skoro mam tą możliwość, to może powinienem się zaczaić na odkupienie bardzo dobrego zestawu od zawodnika, który przegra jakieś wewnętrzne kwalifikacje w innym kraju. I wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, są tak zwane triale na pół roku przed igrzyskami. I ja specjalnie pojechałem na te igrzyska, przypatrując się, kto bardzo szybko pływa, ale kto nie ma jeszcze tej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, żeby wygrać te regaty. I ja kupiłem wtedy zestaw od drugiego w klasyfikacji, który nie pojechał na igrzyska. Ale on i tak już kończył karierę, z przyjemnością mi sprzedał ten cały swój komplet, zestaw, który bardzo mi się podobał. Nie musiałem nawet długo negocjować. I ten ruch dał mi medal olimpijski. Stanąłem na podium, bo naprawdę miałem bardzo dobrą prędkość. I proszę, to jest znów jakby wiara w to, że masz pewien proces, który nawet czasami, wiesz, nie możesz dowieść swojego rozwiązania, ale gdzieś zaraz szukasz jakiegoś innego sposobu, który nawet nie jest twojego autorstwa, ale ktoś inny, ale go zapożyczasz, bierzesz, wychodzi i osiągasz swój cel i masz na koncie sukces.
A miałeś kiedyś tak, że się uparłeś, znaczy nikt nie wierzył w zespole i rozmawialiście o tym wielokrotnie, twój trener, a ty się jednak uparłeś, że tak, będzie dobrze i to się udało dowieść?
Tak, to miało swoje dobre i złe konsekwencje. Bo ja też na igrzyskach w Sydney się uparłem, że mam mieć 2 maszty, a nie jeden i zmieniać go w zależności, czy pływamy w Sydney w zatoce, czy na otwartym oceanie, co było błędem koszmarnym. Zupełnie niepotrzebnie poszedłem tą ścieżką. Zająłem w Sydney 4. miejsce. A druga rzecz była taka, że przed Atlantą ja sobie postanowiłem, że I tak sobie wymyśliłem, że żagiel nie będzie zrobiony w Polsce, ale skorzystam z pomocy osoby, która mi bardzo zaimponowała i dobrą robotę robiła, nieznanego żaglomistrza z Finlandii. I on wziął mi ten żagiel, miał swój pomysł na to, ja mu zaufałem. Wszyscy mówili, Mateusz, to nie tędy droga, nie powinieneś tak zrobić. Nigdy tego w Polsce tak nie robiliśmy. Może dlatego wcześniej nikt nie zdobył medalu. Nie, to było wiele innych też czynników, które wpłynęły na ten sukces. Na koniec końców wrzuciłem ze złotym medalem olimpijskim.
Żaglomistrz, tak? To jest ten, który robi żagle? Tak powiedziałeś.
Tak, zgadza się.
Niesamowicie ciekawie się rozmawia. Wiem, że twoim konikiem też jest minimalizm, podobnie jak moim. Może zgodziłbyś się kiedyś jeszcze na nagranie kolejnego odcinka, bo dzisiaj wiem, że już czas cię goni. Bo konwencja tego podcastu jest taka, że około pół godziny trwa jeden odcinek.
Okay.
Dlatego chcę ci zadać ostatnie pytanie, które wszystkim zadaję. Otóż jest to pytanie, jaka jedna rzecz czy sytuacja nauczyła cię najwięcej dotychczas? Z życia prywatnego, sportowego, zawodowego, biznesowego?
Jedna sytuacja. To musiałbym dłużej pomyśleć.
No właśnie, jak dłużej pomyślisz, to znajdziesz kilka, a tu chodzi o to, co tak od razu przychodzi.
Okej. To myślę, że powiem o czymś, o takim trudnym doświadczeniu w mojej karierze, że w momencie, kiedy nie dowiozłem, nie zrealizowałem tego projektu rejsu dookoła świata. To był rok 2016 czy 2017. Zabrano mi go sprzed nosa. To trudna bardzo była dla mnie sytuacja z tym projektem Polska 100, z Polską Fundacją Narodową. I ja wtedy mocno dostałem w tyłek. I to wtedy właśnie zacząłem korzystać z pomocy specjalistów, ekspertów. Wspomniana Dorota bardzo mi w tym pomogła, ale także to sprawiło, że taki trudny moment trzeba przepracować. Ja wcześniej, już nigdy później, nie zamiatałem takiego problemu pod dywan. Trzeba nazwać emocje, zrozumieć, dlaczego tak się stało, obiecać sobie też, zrobić postanowienia, czego nie będę robił w przyszłości. To sprawiło, że na przegranej, na takim trudnym momencie ja bardzo się wzmocniłem, wzrosłem. I to jest tak zwany umysł właśnie nastawiony na ciągły rozwój, niezależnie czy się dzieje dobrze, czy źle. W ogóle dla osób, które mają growth mindset, to przegrana to nie jest koszt. To jest kolejne dobre doświadczenie. I to, powiem szczerze, bardzo zmieniło mnie, moje podejście w ogóle do takich trudnych momentów. Jestem na nie gotowy, a wręcz odwagę mi to dało też do tego, żeby wyznaczać sobie cele. Często poprzeczkę mam bardzo wysoko postawioną, ale nie boję się tego robić, ponieważ wiem, że nagroda może być fantastyczna, a jeżeli nie dam rady, to oznaczało, że nie byłem gotowy, albo właśnie czegoś ciekawego mogę się nauczyć.
Czyli nie zadajesz sobie pytania, co jeśli się wywrócę, tylko co i czego doświadczę, jeśli się nie wywrócę. Nie?
Zgadza
jeśli
się.
Tam dojdę.
Tak? Dokładnie, dokładnie. Więc to jest bardzo, bardzo dobre. I też systematyczność, wiesz, to jest też coś, co sprawiło, że zarówno w sporcie, jak i w biznesie osiągam, myślę, że te postawione przed sobą cele, te sukcesy. Dobrym przykładem są powerwalki. Zapraszam wszystkich na rano. Codziennie chodzimy sobie poprzez 15-20 minut.
Potwierdzam, takie niesamowite doświadczenie.
No, więc tu mamy budujemy nawyk systematyczności. To może być właśnie spacer, to może być ćwiczenie jakieś, to może być też nawyk nawiązujący do minimalizmu, o którym mówiłeś, porządku, punktualności, dobrego odżywiania, snu, zadbania o sen, bo ja kiedy budzę się tak jak dzisiaj o 5:30, to mam już nawyk, żeby się wyciszać o 19:30 i zasypiać o tej 21:00. Zdarza mi się często. I dla niektórych jest to abstrakcja. Ja sobie wybudowałem taki nawyk, bo systematycznie właśnie to robię. Jestem super szczęśliwy, bo mam ten poranek dla siebie, kiedy performuję najlepiej. Więc to są te rzeczy, które wyniosłem z życia, no przede wszystkim sportowego, które wykorzystuję w życiu prywatnym i zawodowym.
Ogromnie ci dziękuję.
Bardzo miło było.
Jestem ciekaw, że te treści będą też dla innych osób interesujące. Jeśli jesteś w tym momencie, to prawdopodobnie właśnie wysłuchałeś całego tego odcinka i znalazłeś te treści interesującymi. Jeśli chcesz więcej takich treści, to po prostu zasubskrybuj ten kanał. Dzięki, Mateusz.
Dzięki również.
Do zobaczenia.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę institutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.